Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z polskich generałów, który został ostatnio patronem do tej pory znanej ulicy w Białymstoku. Przypomnijmy, ulica generała Zygmunta Berlinga została przemianowana na ulicę generała Józefa Hallera. O naszym bohaterze będę dzisiaj rozmawiał z historykiem z Muzeum Wojska w Białymstoku, Markiem Gajewskim. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Przybliżmy postać generała Józefa Hallera, bo zapisał się on złotymi zgłoskami w historii polskiej wojskowości i polityki. Zmarł stosunkowo nie tak dawno.
Generał Józef Haller to postać naprawdę bardzo ważna w historii Polski, zwłaszcza okresu II Rzeczypospolitej, jak również wojny polsko-bolszewickiej i Legionów. Urodził się w 1873 roku w Jurczycach, niedaleko Krakowa. Służył w armii austro-węgierskiej jako oficer artylerii, przez co miał dobre wykształcenie w tym kierunku. Starał się być dobrym oficerem, wykonywać swoje obowiązki. Służył w 11 Pułku Artylerii Polowej, wprowadzając tam liczne zmiany, wprowadzając też nowe zasady i wprowadzając też język polski, za zgodą oczywiście władz austro-węgierskich, co też się nie podobało innym, zwłaszcza przełożonym austro-węgierskim. Wycofał się nagle z tej służby wojskowej po to, żeby zająć się czymś innym niż wojsko. Poświęcił się pracy społecznej, ale jednocześnie też zajął się scoutingiem. Przez dłuższy czas, aż do wybuchu I wojny światowej, kierował organizacją Sokoła, przekształcając to stowarzyszenie Sokoła w takie harcerstwo, w pełnym słowa tego wymiarze. Jak już wybuchła wojna, wiadomo, organizował Legion Wschodni. Niestety ten Legion się rozpadł bardzo szybko i z byłych tych żołnierzy utworzono przyszłe oddziały 2. Brygady Legionów, którymi on dowodził przez dłuższy czas, aż do 1916 roku, biorąc udział w walkach z Rosjanami.
Ten udział w tych walkach z Rosjanami był znaczący, trzeba to przyznać.
Pod jego dowództwem ta 2. Brygada osiągnęła wiele sukcesów, tylko że właśnie 1. Brygada jest kojarzona właśnie z osobą komendanta Piłsudskiego, 2. Brygada Legionów to oddzielna w ogóle historia. Walczyła bardzo, bardzo ofiarnie, mężnie, w wielu potyczkach odnosiła zwycięstwa, ponosiła też porażki, nie ma co to ukrywać, ale wtedy już wyklarowało się właśnie to dowództwo, to dowodzenie późniejszego generała właśnie Józefa Hallera. Ale to było też widoczne w 1916 roku, kiedy ówczesny właśnie pułkownik Józef Haller został powołany do Rady Pułkowników po to, żeby przeciwstawić się troszeczkę właśnie Austro-Węgrom, żeby ich zwierzchnictwo nad Legionami było troszeczkę mniej uciążliwe, żeby ta polskość była jednak podkreślona w większym coraz wymiarze.
Bitwa pod Rafałowo
miała miejsce w 1915 roku. Doszło do niej z Rosjanami. Tutaj oddział dowodzony przez podpułkownika Hallera poniósł znaczne straty, jednak męstwo i odwaga żołnierzy polskich była bardzo widoczna i te walki były naprawdę uciążliwe i pokazały tak naprawdę, jak potrafi się bić żołnierz polski.
Przypomnijmy, że generał Józef Haller pochodził z Galicji. Jego ojciec miał niemiecko brzmiące nazwisko, bo rodzina wywodziła się od von Hallenburgów. Podkreślam to patriotyczne nastawienie generała Józefa Hallera, bo ono nie wzięło się znikąd. Już jego rodzina wcześniej brała udział w powstaniu styczniowym.
Wszystko się zgadza. Ta jego religijność i patriotyzm został wyniesiony z domu rodzinnego. Ojciec generała Hallera brał udział w powstaniu styczniowym, a dziadek od strony matki uczestniczył w powstaniu listopadowym, za co też otrzymał Order Virtuti Militari. Więc te tradycje patriotyczne były zakorzenione od dawien dawna. To też dało mu taką wiarę na przyszłość, że on pójdzie w te ślady i będzie o tą Polskę starał się walczyć aż do sukcesu.
Tutaj warto wspomnieć, że należał obok innych członków rodziny do Sodalicji Mariańskiej oraz do trzeciego zakonu świeckiego franciszkańskiego, tak zwanych tercjarzy. To też taki bardzo wyraźny rys w życiorysie generała Józefa Hallera.
Taka religijność dla niego była bardzo ważna i robił to, co robili jego przodkowie, więc uczestniczył w tym bardzo. Wyrażał to często później w okresie międzywojennym, jak również po II wojnie światowej.
Bo to miało wpływ również na jego służby, ale jak podkreślają osoby, które spotykały się z generałem Józefem Hallerem, ta jego głęboka wiara przekładała się również na wiarę w realizację celów wojskowych.
Znaczy jego głównym celem politycznym i wojskowym było to, żeby doprowadzić do odzyskania niepodległości. To widzimy w czasach I wojny światowej, gdzie właśnie dowodząc 2. Brygadą Legionów, potem również walcząc jeszcze w Rosji, dowodząc Armią Błękitną, wstępną. Starał się to cały czas wpajać, że poprzez taką wierną służbę i wiarę w Boga może stać się ten cud, który my sobie kojarzymy nie tylko z Bitwą Warszawską, ale również z odzyskaniem tej niepodległości, o którą tak przyszło nam długo walczyć.
Jak to się stało, że generał Józef Haller, jeszcze wtedy nie był generałem, był pułkownikiem, trafił do Rosji, z Rosji do Murmańska, a potem stamtąd do Francji?
No, że się cofnąć troszeczkę do okresu kryzysu przysięgowego. Spowodowało to, że większość oficerów opowiedziała się za Piłsudskim. Piłsudski został wywieziony do Magdeburga. Większość oficerów internowano w różnych obozach. Generał Haller, wtedy jeszcze pułkownik, opowiedział się jednak za innym rozwiązaniem. Żołnierze z jego brygady złożyli przysięgę na wierność cesarzom. Postanowili jednak walczyć dalej pod dowództwem pułkownika Hallera, wchodząc w skład tak zwanego Polskiego Korpusu Posiłkowego, czyli pod komendą dowództwa Armii Austro-Węgierskiej. Walczyli na Bukowinie i tam też doszło w 1918 roku do takiego rozdźwięku, bowiem Niemcy, nie pytając nikogo o zgodę, zawarli rozejm z bolszewikami. To się bardzo nie spodobało Polakom, bo z Polakami wtedy się nikt nie chciał po prostu liczyć. Dlatego też żołnierze Polskiego Korpusu Posiłkowego wypowiedzieli po prostu posłuszeństwo, przebili się pod Orarańczą na rosyjską stronę. Tam weszli w skład drugiego korpusu polskiego, który formował się właśnie na Ukrainie pod komendą generała Michalisa.
Część z tych żołnierzy niedaleko tutaj te rozterki przysięgowe przeżywało, bo byli w Baranowiczach. Stamtąd z Rosji, bo też prowadził generał Haller tam bardzo aktywną działalność polityczną i wojskową, trafił do Murmańska, stamtąd do Francji.
Powstał obóz koncentracyjny polskich żołnierzy, którzy wchodzili w skład drugiego korpusu i pod Kaniowem doszło właśnie do walki, bowiem Niemcy nie chcieli dłużej tolerować obecności właśnie wojska polskiego w tym rejonie. Postanowili ten korpus całkowicie rozwiązać siłą. Generałowi Hallerowi udało się wtedy przebić grupą kilkuset żołnierzy w głąb Rosji i tam dalej działać politycznie i wojskowo za sprawę Polski. Przez Murmańsk w lipcu 1918 roku dostał się do Francji, gdzie Komitet Narodowy Polski powierzył mu dowództwo nad formującą się w tym czasie Armią Polską we Francji.
No i to były całkiem poważne siły, dobrze wyposażone, w bardzo charakterystycznych mundurach, stąd nazwa Błękitna Armia.
Ta armia tworzyła się tak naprawdę od 1917 roku, ale jeszcze pierwszym takim sygnałem do tworzenia oddziałów polskich na zachodzie był Legion Bajończyków, którzy walczyli w 1914-15 roku już na froncie zachodnim. I właśnie z resztek ocalałego Legionu stworzono później podstawy powołania Armii Polskiej we Francji, która walczyła u boku aliantów jako armia sprzymierzona i współwalcząca. Część oddziałów właśnie pierwszej dywizji strzelców brała udział w walkach i zachowało się dużo nawet pamiątek, dużo fotografii, które odnalazłem z Wojska Polskiego, gdzie generał Haller, jako już naczelny dowódca wojsk polskich w tym czasie, tolerowany właśnie przez aliantów, odbiera przysięgę i on jest właśnie traktowany przez aliantów jako ten głównodowodzący tą Armią Polską. Armia Polska formująca się we Francji to było wojsko całkowicie umundurowane, wyposażone przez armię francuską, jednolicie mundurowane, czyli te błękitne mundury, które były bardzo, bardzo charakterystyczne. To też jest związana historia z miastem, bowiem jeden z pododdziałów tej armii potem stacjonował w Białymstoku, dając właśnie podstawy do 42. Pułku, który dopiero w 1921 roku rozpoczął garnizonowy pobyt w Koszarach przy ulicy Trogutta. Armia Polska we Francji, są różne szacunki, liczyła od 75 do 100 tysięcy żołnierzy. Tak naprawdę posiadała na swoim etacie 5 pełnych kompletnie i wyposażonych dywizji piechoty. To była poważna siła. W ówczesnym momencie każda z dywizji liczyła około 15 tysięcy żołnierzy. Świetnie uzbrojonych, świetnie wyposażonych, nie tylko w nowoczesne środki walki, ale również posiadała oddziały pancerne, lotnictwo, oddziały kawalerii i tak dalej.
Artylerię,
bardzo, bardzo silną artylerię, to znane wszystkim działa Schneidera, więc była naprawdę w ówczesnych realiach, gdzie wojsko polskie się odradzało po tylu latach zaborczej niewoli, to przyjechała całkowicie wyekwipowana, wyposażona, doskonale wyszkolona siła zbrojna, którą można było od razu rzucić do działań przeciwko czy Ukraińcom, czy nawet użyć tych oddziałów do obsady, do ochrony granicy z Niemcami, bo to jeszcze były czasy bardzo niepewne, bowiem pierwsze oddziały właśnie halerowskie do Polski zaczęły napływać od kwietnia 1919 roku, gdzie jeszcze nie doszło do podpisania właśnie tego traktatu w Wersalu, więc granica zachodnia musiała być jakoś flankowana przed niespodziewanym atakiem niemieckim, bo mogło dojść do naprawdę kolejnych walk na tym odcinku.
Przyjechali ci żołnierze, bardzo dobrze wyposażeni, to była poważna siła, stąd należy zrozumieć wielkie zabiegi Józefa Piłsudskiego, żeby Hallera, że tak powiem, przekabacić, żeby jednak z tą armią przyjechał do Polski.
Generał Haller wiedział, z czym przyjeżdża do Polski i wiedział, że też ma poparcie aliantów. Dla Piłsudskiego to za bardzo się nie podobało, bo w tym czasie on skupiał władzę w swoim ręku. Był naczelnikiem państwa, jak również naczelnym wodzem Armii Polskiej, Wojska Polskiego w tym okresie. Przyjeżdża z zachodu generał Haller, który ma zapatrywanie zupełnie inne niż on.
Bo przypomnijmy, przypomnijmy, to też ważna informacja, generał Haller był narodowcem.
Działał w Wendecji, popierał Stronnictwo Narodowe. Wiadomo, że Piłsudski był socjalistą, więc te drogi się po prostu rozchodziły, ale przyjechał w bardzo trudnym okresie dla Polski i dla tych dwóch postaci, bowiem, no wiadomo, Wojsko Polskie się budowało, Armia Polska potrzebowała wzmocnień, więc myślę, że generał Haller wtedy stanął na wysokości zadania. Po prostu się podporządkował jako prawdziwy żołnierz naczelnikowi państwa, naczelnemu wodzowi w tym okresie i starał się za bardzo nie wykorzystywać tych swoich kompetencji. Wykonywał rozkazy zgodnie z procedurami, to co do niego należało, do jego obowiązków.
Najbardziej znane zdjęcie generała Józefa Hallera to oczywiście to z 1920 roku z Pucka, kiedy odbyły się zaślubiny z morzem.
Znaczy tak, Piłsudski starał się rzucać go na takie ważne stanowiska wojskowe. Był przecież dowódcą frontu przeciwniemieckiego, potem również frontu pomorskiego i właśnie na podstawie decyzji aliantów Polska odzyskała dostęp do morza i właśnie generał Haller jako ówczesny dowódca frontu pomorskiego dokonał zaślubin z polskim morzem, rzucając ten sygnet, powiedzmy, do wody Morza Bałtyckiego.
Tak to się odbyło, a udział generała Józefa Hallera w wojnie polsko-bolszewickiej?
No wojna polsko-bolszewicka to temat bardzo, bardzo szeroki. Wszyscy przypisujemy największą rolę marszałkowi Piłsudskiemu, że to on był całym, powiedzmy, inicjatorem tego zwycięstwa pod Warszawą.
Głównym strategiem,
autorem planu przeciwuderzenia. Ale tutaj trzeba też sobie zdać sprawę, że Wojsko Polskie walczyło w 19-20 roku dosyć korzystnie. Niestety te przeciwuderzenia w wykonaniu wojsk bolszewickich dowodzonych przez Tuchaczewskiego doszło do tych wydarzeń Bitwy Warszawskiej, w której Wojsko Polskie musiało być przeorganizowane i doprowadzone do tego manewru przeciwuderzenia z Nadwieprza. I w tym czasie właśnie te wojska polskie, które cofały się do odcinku północnym, ponosiło szereg klęski, co spowodowało, że aż musiały się wycofać na linii Warszawy. Musiało dojść do zmiany dowództwa nad tym frontem i przejął go właśnie generał Haller, któremu podporządkowano 5. pierwszą armię, po to, żeby właśnie skupić na tym odcinku te główne uderzenie skierowane na Warszawę. Największą rolę miała odegrać grupa manewrowa, właśnie działająca z Nadwieprza, nad którą osobiste dowództwo przejął naczelnik państwa, czyli w razie zwycięstwa to przypisałby to zwycięstwo tylko i wyłącznie sobie. W razie klęski to wtedy nie wiem, na kogo spadałaby tak naprawdę odpowiedzialność. Prawdopodobnie na szefa sztabu, którym był generał Rozwadowski. Ale generał Haller swoim zapałem, swoją chęcią też wykazania się, starał się te dwie armie podporządkowane jego rozkazom dowodzić tak rzetelnie i wprawił tę armię w taki nastrój bojowy, że już nie ma gdzie po prostu kontynuować odwrotu. Ta linia Wisły jest ostatnią linią, na której trzeba było zatrzymać postępy wroga. Co jest jeszcze ważne z tego okresu? Generał Haller był też dowódcą armii ochotniczej. Poprzez swoje znajomości, swój autorytet, jak również i zasługi, przyciągnął do tej armii wielu ochotników, którzy wnieśli ten nowy zapał i animusz do walki przeciwko bolszewikom. I to jest bardzo ważne i w historii Polski odegrało naprawdę bardzo, bardzo ważną rolę.
Okres międzywojenny. Ten okres po tych walkach w wojnie polsko-bolszewickiej nie był jakiś znaczący dla kariery wojskowej generała Józefa Hallera. Zaangażował się bardziej w politykę i w działalność taką społeczną.
Znaczy marszałek Piłsudski nie wypowiadał się zbyt pochlebnie o talentach dowódczych generała Hallera. Przez pewien czas generał Haller prestował takie ważne stanowiska w artylerii, pełniąc funkcję generalnego inspektora artylerii, ale do 1926 roku, do nieszczęsnego tego zamachu majowego, właśnie piastował takie stanowiska po to, żeby go troszeczkę odsuwać na tor boczny. Jawne opowiedzenie się generała Hallera po stronie rządowej było na rękę Piłsudskiemu i jego środowisku, które starało się całkowicie odsunąć. Generał Haller wiedział, co się święci, więc też unikał jakiejś konfrontacji. Poświęcił się pracy politycznej, pracy społecznej, dlatego też od wojska całkowicie się odsunął aż do 1939 roku, gdzie też po przyjęciu władzy przez generała Sikorskiego na obczyźnie też tą politykę brnął, ale został tak zwanym ministrem bez teki, czyli tym swoim autorytetem też starał się przyciągnąć jak najwięcej żołnierzy, ochotników do formujących się oddziałów we Francji, a potem również w Anglii.
Ale niektórzy historycy podkreślają narodowe poglądy Józefa Hallera, które miały wpływ także na jego wypowiedzi, na uczestnictwo w niektórych ważnych wydarzeniach politycznych.
Od samego początku generał Haller miał poglądy prawicowe. Nie ukrywał nawet tego. Dla niego najważniejsze były zasady Bóg, honor, ojczyzna. To mu przyświecało przez całe jego życie. Współpracował właśnie z różnymi stronnictwami prawicowymi. Dochodzi tutaj też wątek zabójstwa prezydenta Narutowicza, gdzie też wygłosił takie słynne przemówienie, gdzie wszyscy jego poprzednicy widzieli w nim takiego orędownika i zbawiciela, że to on jednak może poprowadzić jako ten naczelny dowódca do właśnie przejęcia władzy w ręce endeków. Niestety tak się nie stało. Doprowadziło to wszystko do zabójstwa pierwszego prezydenta Gabriela Narutowicza. Było to wydarzenie bardzo nieszczęśliwe dla historii Polski, nad czym trzeba się pochylić jeszcze troszeczkę inaczej i rozmawiać szerzej. To ten antagonizm między Piłsudskim właśnie to powodował, ale nie ukrywał tych swoich poglądów prawicowych przez cały czas. Dlatego też nawet w 1936 roku wszedł do takiego frontu Morsz, czyli takiej organizacji, która skupiała właśnie byłych endeków, prawicowców, którzy przeciwstawiali się rządom sanacyjnym Rzeczypospolitej i tego też nie ukrywał. To trzeba to po prostu jasno sobie powiedzieć.
W czasie II wojny światowej, tak jak on powiedział, był ministrem Besteki, służył swoim autorytetem do budowania polskich sił zbrojnych na uchodźstwie. Zmarł, powiem szczerze, stosunkowo niedawno, bo to był 1960 rok. Jeśli przypomnimy, że urodził się w 1873, to rzeczywiście długowieczne i bajeczne życie. Wiele znaczących wydarzeń, przygód, no bohater na film nawet. Zmarł w Anglii, został pochowany na cmentarzu Gunnersbury. A w 1993 roku do Polski wróciły jego prochy i spoczęły w krypcie w kościele garnizonowym świętej Agnieszki w Krakowie. Taka to jest pokrótce historia nowego patrona jednej z białostockich ulic. Przypomnijmy, ulica generała Berlinga została przemianowana na ulicę generała Józefa Hallera. I na koniec nie może się obyć bez tego pytania, bo Hallerów było dwóch w rzeczywistości. I czasami możemy mieć kłopoty z rozpoznaniem tych dwóch postaci ze względu na to, że obaj byli wojskowymi.
Obaj byli wojskowymi, obaj odgrywali wielką rolę w okresie międzywojennym, zwłaszcza do 1926 roku, piastując ważne stanowiska dowódcze. Generał Józef Haller, zdaniem marszałka Piłsudskiego, był marnym dowódcą operacyjnym i liniowym. Za to jego kuzyn Stanisław Haller istotnie był szefem sztabu w wojnie 1920 roku, znakomitym dowódcą liniowym, dowodząc bowiem 13. Dywizją Piechota, również grupą operacyjną swojego imienia. Przyczynił się w znaczący sposób do zwycięstwa polskiego pod Komarowem, gdzie pobito właśnie tą armię konną Budionnego, która tak nam dała się we znaki w walkach na Ukrainie, a potem na terenie już Galicji. Stanisław Haller, postać naprawdę nietuzinkowa, która nie doczekała się takich większych opisów, tak jak generał Józef Haller. Chociaż jeżeli chodzi o stanowiska i osiągnięcia wojskowe, to przecież Józef Haller miał stopień wojskowy generała broni. Stanisław tylko generała dywizji. Ale naprawdę, dwie postacie bardzo ważne w historii wojskowości polskiej. Zamach majowy spowodował to, że obaj opowiedzieli się po stronie rządowej i przez dłuższy czas potem byli oponentami rządów sanacyjnych. I odsunięci zostali do dalszej służby wojskowej.
Stanisław miał pecha, nie dostał błękitnej armii.
Stanisław Haller to postać, która powiedzmy od 1926 roku nie odgrywała już żadnej, powiedzmy, roli w Wojsku Polskim. Zajął się gospodarowaniem swojego majątku. No są nieszczęsne jego losy. Potem w 1939 roku zgłosił się do dowództwa po to, żeby objąć jakieś stanowisko bojowe, wziąć udział w walkach przeciwko Niemcom, ale został aresztowany przez Rosjan i za to, że brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i był kimś naprawdę ważnym, który decydował o losach tej wojny, został zgładzony w 1940 roku, rozstrzelany wraz z innymi oficerami z obozu w Starobielsku.
Dziękuję bardzo. Przypominaliśmy dzisiaj Państwu sylwetkę generała Józefa Hallera, który, przypomnę, został patronem jednej z białostockich ulic, a opowiadał o generale historyk z Muzeum Wojska Marek Gajewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Ja również dziękuję Państwu. Lech Pilarski. Do usłyszenia.